Lesen wir das sechste Kapitel aus dem ersten Korintherbrief.
Przeczytajmy szósty rozdział pierwszego listu do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, szósty rozdział. Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Jeśli macie do osądzenia zwykłe sprawy życiowe, to czemu powołujecie na sędziów tych, którzy w zborze się nie liczą? Mówię to, aby was zawstydzić. Czyż nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swoimi? Tymczasem procesuje się brat z bratem i to przed niewiernymi. W ogóle już to przynosi wam ujmę, że się z sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie i to braciom. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów, ale Bóg zniweczy jedno i drugie. Ciało zaś jest nie dla wszeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. A Bóg i Pana wskrzesił i nas wskrzesi przez moc swoją. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy! Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem, mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym ciałem, jednym duchem, przepraszam. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem. Ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.
Wir haben ja ganz am Anfang, als wir mit der Betrachtung des Korintherbriefes begannen, gesehen, dass sich in zwei Hauptteile einteilt.
Gdy na samym początku mówiliśmy o tym pierwszych rozdziałach tego listu do Koryntian, to stwierdziliśmy, że ten list można podzielić na dwie główne części.
In den ersten 9 Kapiteln sehen wir die Versammlung als ein Gebäude, als den Tempel Gottes.
W pierwszych 9 rozdziałach widzimy zgromadzenie przedstawione jako świątynię Bożą.
Und das steht natürlich auch mit unserer Verantwortung in Verbindung.
I to oczywiście jest powiązane z naszą odpowiedzialnością.
Und im zweiten Teil von Kapitel 10 bis Kapitel 16 sehen wir sie als den Leib Christi.
A w drugiej części tego listu od 10 do 16 rozdziału widzimy tutaj zgromadzenie jako ciało Chrystusowe.
Und da geht es besonders um die Einheit und um die Vielfalt in dem Dienst.
I chodzi tutaj w tym tej drugiej części szczególnie o tą różnorodność w wykonywanych służbach w zgromadzeniu.
Wir sind hier noch in dem ersten Teil unseres Briefes.
Teraz znajdujemy się w pierwszej części naszego listu.
Es geht um unsere persönliche Verantwortung.
I tu w tej części chodzi też o naszą osobistą odpowiedzialność.
Und es soll an diesen beiden Abenden besonders um drei Themen gehen.
I w ciągu tych dwóch wieczorów zaplanowane mam, aby przedstawić o główne trzy tematy tam zawarte.
Und zwar alles Punkte, die uns in unserem praktischen Leben oft sehr, sehr schwer fallen.
A wszystko to są takie punkty, które jest bardzo trudno w naszym osobistym życiu w praktyce wykonać.
Nämlich erstens, beharre nicht auf dein Recht.
Po pierwsze, chodzi o to, aby nie upierać się całą siłą przy swoim prawie.
Das zweite ist, bleibe darin.
Druga rzecz to trwaj w tym.
Bei Gott, Entschuldigung.
Trwaj przy Bogu, przepraszam.
Und das dritte, also Beständigkeit wird damit betont.
A więc w tym jest podkreślona taka stałość, wytrwałość.
Und das dritte ist, verherrliche Gott in deinem Leben.
I trzeci temat to uczci Boga w twoim życiu.
Und das sind eigentlich die drei großen Themen in diesen Kapiteln 1 bis 9.
I to są takie...
Entschuldigung, 6 bis 9.
I to są takie trzy główne tematy zawarte w tych rozdziałach od 6 do 9.
Und der Apostel Paulus zeigt uns das an verschiedenen Beispielen, ich sag mal aus dem täglichen Leben.
I apostoł Paweł pokazuje nam to obrazowo na podstawie różnorodnych przykładów zaczerpniętych z naszego codziennego życia.
Wir haben heute dieses sechste Kapitel gelesen.
Dzisiaj przeczytaliśmy ten 6 rozdział.
Und es teilt sich in zwei Teile.
I ten rozdział też można podzielić na dwie części.
Das erste ist ganz klar das Verhalten der Brüder oder Geschwister untereinander.
Jest to na pewno jasno widoczne, że pierwsza część dotyczy postępowania braci, albo lepiej powiedziawszy, wszystkich wierzących między sobą.
Und das zweite ist, flieht der Hurerei.
A druga część dotyczy właśnie tego, abyśmy uciekali i nie wykonywali wszeteczeństwa.
Und beides sind ganz aktuelle Themen in unserer heutigen Zeit.
I te dwa tematy są jak najbardziej aktualnymi w dzisiejszych czasach.
Die unser Versammlungsleben manchmal sehr stark belasten.
Które czasami bardzo mocno obciążają stosunki naszego życia w zgromadzeniu.
Denn das sind zwei Punkte, wo der Teufel uns sehr gut attackieren kann.
Bo to są dwa punkty, w których udaje się diabłu bardzo dobrze nas zaatakować.
Nicht wahr, das Verhalten untereinander.
A mianowicie w tym zakresie postępowania między sobą.
Und die Frage der Hurerei.
I w zakresie tej sprawy wszeteczeństwa.
In den Versen 1 bis 11 da sehen wir die Situation, dass es Streit unter Brüdern gibt.
W tych pierwszych 11 wierszach oglądamy sytuację opisującą, że pomiędzy braćmi powstały różnego rodzaju spory.
Denn es beginnt damit, dass es irgendwie eine Sache gab, die der eine gegen den anderen hatte.
Już na samym początku tego rozdziału dowiadujemy się o kimś takim, który miał sprawę sporną z inną osobą ze zboru.
Und Apostel Paulus macht später klar, dass es eine Seite gibt, die mehr oder weniger unschuldig ist und die andere ist schuldig.
I apostoł Paweł w dalszych wierszach jasno to pokazuje, że jedna ze stron jest mniej lub bardziej niewinna, a druga strona wyraźnie winna.
Trotzdem hat er am Ende eine Ermahnung für beide Seiten.
Ale pomimo tego, pod koniec tego urywku, 11 wierszy, apostoł udziela napomnienia obydwom stronom sporu.
Aber das sind die letzten Verse in diesem ersten Teil.
To są te ostatnie wiersze tej pierwszej części tego rozdziału.
Am Anfang beschreibt er die Situation, die dort in Korinth war.
Na początku opisuje tą sytuację, jaka zaistniała w Koryncie.
Es gab irgendein Problem, wahrscheinlich materieller Art.
Powstał tam jakiś problem, prawdopodobnie takich spraw materialnych.
Und man konnte sich untereinander nicht einigen.
I najwyraźniej nie potrafili się porozumieć między sobą.
Und deswegen versuchte man die Frage vor einem irdischen Gericht zu klären.
I spróbowali tę sprawę uregulować, przekazując sprawę do ziemskiego sądu.
Deswegen heißt es am Ende von Vers 1, dass diese Sache vor den Ungerechten gerechtet werden soll.
I pod koniec pierwszego wiersza wyraźnie o tym tutaj czytamy, że w tej sprawie procesują się przed niesprawiedliwymi.
Das heißt, der Apostel Paulus sagt hier nicht, dass ein irdischer Richter ungerecht urteilt.
Apostoł Paweł wyraźnie to tutaj przedstawia, że ziemski sędzia, niewierzący człowiek, podejmuje niesprawiedliwe wyroki.
Sondern er nennt ihn ungerecht, weil er ein Mensch ohne Gott ist.
Może nie z tego powodu, właśnie chciałem to poprawić, może nie z tego powodu, że on niesprawiedliwe wyroki orzeka, ale z tego powodu, że on sam w sobie jest człowiekiem niesprawiedliwym.
Das heißt, man hat die Sache vor einen ungläubigen Richter gebracht und hofft, dass er jetzt recht spricht.
To znaczy, przedłożono tą sprawę niewierzącemu sędziemu, mając tą nadzieję, że on teraz wypowie się sprawiedliwie.
Der Apostel Paulus sagt, wie könnt ihr das tun?
Apostoł Paweł tu mówi, jak możecie w ogóle coś takiego uczynić?
Es ist nicht möglich, dass es Geschwister unter euch gibt, Brüder unter euch gibt, die dieses Problem in Angriff nehmen können.
Czy nie byłoby to możliwe, aby wśród was znalazły się takie wierzące osoby, konkretnie jacyś bracia, którzy by mogli tą sprawę rozpatrzyć?
Und dass man dadurch dieses Problem lösen kann.
I w ten sposób, aby rozwiązali ten problem.
Das heißt, dieser erste Vers ist ein Vorwurf an alle Korinther.
To znaczy, że ten pierwszy wiersz to zarzut w stosunku do wszystkich Koryntian.
Die dort in der Versammlung in Korinth waren.
Wszystkich tych, którzy byli w zborze w Koryncie.
Wenn er sagt, darf jemand unter euch, der eine Sache gegen den anderen hat, vor den Ungerechten rechten und nicht vor den Heiligen.
Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwym zamiast przed świętymi?
Und ich glaube, das ist auch eine ganz ernste Sache für uns.
I ja myślę, że to jest bardzo poważne napomnienie dla nas.
Es ist schon schlimm genug, dass es überhaupt manchmal Uneinigkeit unter Gläubigen gibt.
Przecież to już jest wystarczające wielkość zła, żeby w ogóle były jakiekolwiek niejednomyślności pomiędzy wierzącymi.
Aber es ist noch schlimmer, dass man diese Sache dann versucht vor einem ungläubigen Richter zu lösen.
A jeszcze gorszą sprawą jest, jeżeli będzie się próbowało, aby tą sprawę rozwiązać przed niesprawiedliwym, niewierzącym sędzią.
Der Apostel Paulus sagt ihnen, ihr lebt sozusagen in einem falschen Zeitalter.
Apostoł Paweł im tutaj mówi, wy po prostu żyjecie w tym niewłaściwie pojętym okresie czasu.
Denn es wird einmal der Zeitpunkt kommen, wo die Heiligen die Welt, die Ungläubigen richten werden.
Bo czy nie pamiętacie o tym, że przejdzie kiedyś taki czas, że to święci będą wszystkich tych niesprawiedliwych tego świata, czyli ten świat będą sądzić?
Nämlich dann, wenn wir mit Christus herrschen werden im tausendjährigen Reich.
A mianowicie wtedy, gdy my już będziemy razem z Chrystusem panować w tym tysiącletnim królestwie.
Dann werden wir sogar, sagt Vers 3, über Engel herrschen.
I tak jak mówi wiersz trzeci, nawet będziemy panowali nad aniołami.
Wahrscheinlich müssen wir es so verstehen, dass die Engel dienstbare Geisterboten sind.
I należy to tak rozumieć, że aniołowie są tymi duchami służebnymi, posłańcami do wykonywania poleceń.
Und wenn wir dann mit Christus herrschen werden, dann werden sie unter uns stehen.
I jeżeli teraz to tak na to spojrzymy, że my będziemy razem z Chrystusem panować, to to oznacza, że będziemy nad tymi aniołami postawieni.
Und das wird einmal unsere Situation in der Zukunft sein.
I tak będzie kiedyś wyglądała nasza sytuacja w przyszłości.
Und dann sagt ihr, und dann seid ihr jetzt nicht in der Lage, Schwierigkeiten untereinander geistlich zu klären.
I on teraz do nich mówi, czy wobec tego teraz nie jesteście w stanie te trudności, jakie są pomiędzy wami, wyjaśnić i rozwiązać?
Und das ist schon ein ernster Punkt.
To naprawdę jest poważny punkt.
Das heißt nicht, dass wir uns in jede Lebenssituation einmischen sollen.
To wcale nie oznacza, że powinniśmy się w każdą sytuację życiową drugich osób mieszać.
Aber wenn wir merken, dass es zu einem unlösbaren Streit kommt,
ale jeżeli zauważymy, że wśród wierzących powstaje nierozwiązywalny spór,
wo vielleicht sogar eine Spaltung in einer Versammlung geschehen kann,
który nawet zagraża rozdwojeniu z całego zgromadzenia,
dann sagt der Apostel Paulus,
to apostoł Paweł mówi tutaj
in Vers 4,
w czwartym wierszu,
dann könnte sogar der einfachste Bruder dieses Problem lösen, wenn er weise ist.
To ten najprostszy, najsłabszy brat zgromadzenia byłby w stanie rozwiązać ten problem, jeśli by okazał mądrość.
Das ist die Bedeutung, wenn es heißt, so setzt diese dazu ein, die gering geachtet sind in der Versammlung.
To właśnie jest wyjaśnienie tych słów. Powołujecie na sędziów tych, którzy w zborze się nie liczą.
Und in Vers 5, so ist nicht ein Weiser unter euch, der zwischen seinen Brüdern zu entscheiden vermag.
I wiersz 5, czy nie ma chociaż jednego pomiędzy wami mądrego, który by mógł być rozjemcą między braćmi swymi?
Also der Apostel Paulus sagt, es müsste wirklich, ich sag mal, der geringste der Brüder in die Hand nehmen können, wenn er Weisheit besitzt.
Tymi słowy apostoł Paweł daje jasno do zrozumienia, że najmniejszy spośród braci, jeśli będzie posiadał mądrość Bożą, jest w stanie podjąć się rozwiązania tego problemu sporu.
Wann ist jemand weise?
A więc teraz pytanie, kiedy ktoś jest mądry?
Nun, das biblische Wort hat eine andere Bedeutung, als das heute oft benutzt wird.
To biblijne słowo ma całkiem inne znaczenie niż znaczenie, jakie dzisiaj się używa dla zrozumienia słowa mądry.
Weisheit bedeutet das Wort Gottes auf bestimmte Lebensumstände anzuwenden.
Mądrość to znaczy, że potrafimy te słowa ze Słowa Bożego zastosować w odpowiedni sposób w różnorodnych sytuacjach życiowych.
Und es setzt eine gewisse Lebenserfahrung voraus.
Oczywiście to wymaga też i pewnego doświadczenia życiowego.
Das heißt, der Apostel Paulus wirft den Korinthern hier vor.
I to oznacza, że apostoł Paweł teraz zarzuca Koryntianom.
Gibt es nicht einen älteren Bruder unter euch, der Lebenserfahrung hat?
Czy nie ma spośród was jakiegoś starszego brata, który by posiadał wystarczające doświadczenie życiowe?
Der sich im Wort Gottes auskennt?
Który by znał dostatecznie Słowo Boże?
Der das Wort Gottes auf das praktische Leben anwenden kann?
Który by potrafił Słowo Boże zastosować w praktycznych sytuacjach naszego życia?
Wenn so jemand da ist, er soll in so einer Situation helfen.
Jeśli w zborze taka osoba byłaby, to ona powinna pomóc w takiej sytuacji.
Der Apostel Paulus versucht hier, die Herzen der Korinther zu erreichen.
Apostoł Paweł próbuje tutaj osiągnąć, czy dotrzeć do serc tych Koryntian,
damit der Frieden dort erhalten bleibt.
Aby był zachowany pokój pomiędzy nimi.
Er sagt es in Vers 6, sondern es rechte Bruder mit Bruder und das vor Ungläubigen.
I w szóstym wierszu to podkreśla, tymczasem procesuje się brat z bratem i to przed niewiernymi.
Es gibt also zwei Probleme hier.
A więc oglądamy tutaj dwa problemy.
Das eine ist, dass es überhaupt Streit gibt.
Pierwszym to to, że w ogóle powstał tego rodzaju spór.
Und das zweite ist, dass man das auch noch versucht vor Ungläubigen zu lösen.
A druga sprawa to to, że ten spór próbuje się rozwiązywać przed niewierzącymi ludźmi.
Nun, nachdem der Apostel Paulus die Korinther als Gesamtes angesprochen hat,
i ponieważ apostoł Paweł zwraca się tu do zboru w Koryncie jako całości,
spricht er jetzt die beiden Gruppen an.
To zaczyna teraz przemawiać do tych dwóch grup.
Und er spricht eigentlich zuerst die Gruppe an, die nicht direkt schuldig an dem Streit ist.
I najpierw zwraca się do tej grupy, która w zasadzie nie jest nic winna w tym sporze.
Und er spricht sie sehr vorsichtig an.
I ostrożnie zwraca się do nich.
Und zwar in Form von zweier Fragen.
A mianowicie w formie dwóch pytań.
Das eine ist in Vers 7. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun?
Pierwsze pytanie mamy zapisane w siódmym wierszu, w drugim zdaniu. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie?
Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen?
I czemu raczej nie pozwalacie, aby ktoś was przechytrzył? Tak jest w niemieckim tekście tego drugiego pytania.
Das heißt, er spricht hier die unschuldige Seite an und fragt sie, warum hängt ihr so sehr an eurem irdischen Besitz?
On tutaj zwraca się do tej niewinnej strony tego sporu i mówi do nich w ten sposób. Dlaczego wasze serca tak bardzo są związane z tą ziemską posiadłością?
Denn es scheint hier irgendein materielles Problem zu geben. Wir wissen ja nicht genau, worum es geht.
Tu musiał powstać jakiś problem na tle materialnym. Nie wiemy dokładnie, o co tu chodziło.
Vielleicht soll ich das noch kurz einschieben.
Króciutko chciałbym tu wtrącenie podać.
Die Korinther müssen dem Apostel Paulus einen Brief mit Fragen gestellt haben.
Najwyraźniej Koryntianie przesłali do apostoła Pawła list zawierający różnorodne pytania.
Und der Apostel Paulus muss einiges über die Situation in Korinth gehört haben.
A poza tym apostoł Paweł musiał już niejedną rzecz co do sytuacji panującej w Koryncie słyszeć od innych osób.
Und in diesem Brief spricht er jetzt die Dinge an, die er gehört hat und die man ihm gefragt hat.
I w tym liście on omawia te dwie rzeczy, które usłyszał od kogoś innego i rzeczy, co do których postawione były mu bezpośrednio pytania w liście do niego.
Nun, diesen Fragenkatalog haben wir nicht mehr, diesen Brief, den man ihm geschickt hat.
No, my nie posiadamy oczywiście tego listu, który został wysłany do apostoła Pawła, jak gdyby można powiedzieć, tego katalogu pytań.
Das heißt, aus den Antworten können wir nur zurückschließen, was die Fragen waren.
My tylko na podstawie udzielanych odpowiedzi przez apostoła Pawła możemy tylko wnioskować, jakiego rodzaju były to pytania.
Was die Probleme waren.
I jakie to były problemy.
Vielleicht wurde hier etwas verliehen oder etwas verkauft, das ist nicht ganz klar.
Ktoś tutaj musiał coś wypożyczyć albo może coś sprzedawał.
Jedenfalls wurde es nicht richtig bezahlt oder wieder zurückgegeben.
I ta rzecz albo nie została we właściwy sposób, we właściwym czasie zwrócona, albo nie została w odpowiedni sposób zapłacona.
Eigentlich ein kleiner Punkt.
W zasadzie jest to przecież niewielka sprawa.
Aber es führte eben zum Streit.
Ale to właśnie ona doprowadziła do tego sporu.
Und jetzt spricht der Apostel Paulus zuerst die eine Seite an. Warum hängt ihr so an eurem irdischen Besitz?
I teraz apostoł Paweł zwraca się do tej pierwszej strony sporu. Dlaczego tak bardzo wam zależy na tej ziemskiej posiadłości albo posiadaniu czegoś materialnego?
Ich sag's mal mit eigenen Worten, wenn ihr darauf verzichtet würdet, wäre das Problem auf einer Seite geklärt.
I innymi słowy, on mówi, gdybyście potrafili zrezygnować z tej rzeczy, to ten problem po waszej stronie natychmiast byłby rozwiązany.
Oder man könnte auch fragen, was pocht ihr auf euer Recht?
I można by też takie pytanie postawić. Dlaczego tak się upieracie przy swojej racji?
Und wie oft haben wir das bei uns im täglichen Leben?
Jakże często takie sytuacje powstają pomiędzy nami w naszym codziennym życiu?
Dass wir auf unser Recht beharren.
Że po prostu upieramy się przy swojej racji albo swoim prawie do czegoś.
Der Apostel fragt, warum gebt ihr nicht nach? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen?
I apostoł pyta się, dlaczego nie popuścicie? Dlaczego nie pozwolicie, żeby was w tej sprawie przechytrzono?
Weißt du, die Kinder lernen heute schon in der Schule, was ihre Rechte sind.
Tak, my wiemy, że w dzisiejszych czasach uczniowie w szkołach uczą się, jakie prawa im się należą.
Und wie viele Veranstaltungen gibt es heutzutage in der Welt, wo über die Rechte der Menschen und Kinder gesprochen wird?
I ileż to różnych spotkań, dyskusji i konferencji w tym świecie jest organizowanych na temat praw człowieka.
Allerdings gibt es keine Veranstaltung, wo auch über die Pflichten gesprochen wird.
Ale prawie że nie ma żadnych spotkań i konferencji na temat naszych obowiązków.
Und ihre Pflichten lernen die Kinder heute auch kaum noch in der Schule.
A dzieci również muszą się nauczyć, jakie do nich należą obowiązki, gdy chodzą do szkoły.
Und das ist mein Recht und ich muss mich durchsetzen.
Nie, tu głównie chodzi o to, takie jest moje prawo i ja teraz muszę walczyć o to, aby ono było mi zachowane.
Und der Apostel Paulus sagt hier zwischen den Zeilen, das war nie die Gesinnung unseres Herrn.
I apostoł Paweł tu pomiędzy tymi wierszami jasno daje im do zrozumienia, tego rodzaju usposobienie nigdy nie było usposobieniem naszego Pana.
Petrus schreibt einmal in seinem ersten Brief.
Piotr w swoim pierwszym liście napisał takie słowa.
Dass der Herr Jesus derjenige war, der im Endeffekt, ich mach's auswendig, der gescholten nicht widerschallt und leidend nicht drohte.
Że Pan Jezus był taką osobą, której gdy złorzeczono, nie odzłorzeczył, gdy mu grożono, to nie odpowiadał groźbom.
Das heißt, der Jesus hat nie auf sein Recht gepocht.
To wszystko oznacza, że Pan Jezus nigdy nie upierał się i nie żądał zastosowania prawa, które jemu się należało.
Und der Herr ist immer den untersten Weg gegangen.
I Pan zawsze przecież szedł tą najniższą drogą, najbardziej uniżoną.
Und es ist mir klar, dass das kein einfacher Weg gewesen ist.
I to z pewnością dla nas wszystkich jest jasne, że to wcale nie była łatwa droga dla niego.
Und das ist auch dem Apostel Paulus klar.
I również tutaj jest to jasne dla apostoła Pawła.
Und das versucht er hier der einen Seite zu erklären.
I on tutaj właśnie tej pierwszej stronie tego sporu próbuje to wyjaśnić.
Aber ich muss noch einmal die Frage stellen, die stelle ich mir auch, wie stark hängen wir an unseren irdischen Dingen?
Ale ja jeszcze raz muszę postawić to pytanie, abyśmy sobie to uświadomili, jak bardzo my jesteśmy związani z naszymi ziemskimi rzeczami albo posiadłościami.
Und ich muss dann immer an die Witwe denken mit den zwei kleinen Münzen.
I gdy o tym rozmyślam, to ciągle na nowo przypomina mi się historia o tej ubogiej wdowie, która do skarbnicy w świątyni wrzuciła dwie niewielkie, małe monety.
Sie war sehr arm.
A ona była tak biedna.
A warum hat sie hier nicht nur eine Münze, sondern zwei Münzen?
Że można by było zapytać się, skoro tak, to dlaczego wrzuciła dwie te monety, a nie tylko jedną, a drugą zostawiła?
Das ist eine kleine Rechenaufgabe.
Jest to takie małe zadanie matematyczne.
Denn wenn du eine Münze hast,
bo gdy masz jedną monetę,
hast du zwei Möglichkeiten.
To masz tylko dwie możliwości.
Du gibst die Münze oder du gibst die Münze nicht.
Tą monetę albo oddasz, albo jej nie oddasz.
Hätte sie nur die eine Münze gehabt und sie gegeben, hätte jeder gesagt, sie kann ja nicht anders.
Gdyby ona miała tylko jedną monetę, to ktoś z boku obserwujący mógłby tak ją oskarżyć. No przecież inaczej nie mogła postąpić, miała tylko jedną, więc dała ją.
Du kannst ja die Münze nicht halbieren.
Bo nie dałoby się podzielić tej monety.
Aber wenn sie zwei Münzen hat,
ale jeżeli ona miała dwie monety,
hat sie drei Möglichkeiten.
To miała do dyspozycji trzy możliwości.
Sie kann keine Münze geben.
Mogła w ogóle niczego nie wrzucić.
Sie kann eine geben.
Mogła jedną wrzucić.
Oder sie gibt beide.
albo mogła wrzucić obydwie.
Siehst du, und das ist hier das Bemerkenswerte in dieser Geschichte, die der Herr erzählt.
Właśnie to jest to główne sedno tej sprawy i godne uwagi w historii, którą opowiedział Pan Jezus.
Und das zeigt uns ihr Herz.
Bo ta historia pokazuje głębiny serca tej wdowy.
Sie stellte alles dem Herrn zur Verfügung.
Bo ona wszystko oddała Panu swojemu do dyspozycji.
Denken wir noch einmal über diese beiden Fragen hier nach.
I dlatego my teraz zastanówmy się nad tymi przeczytanymi dwoma pytaniami w siódmym wierszu.
Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun?
Dlaczego raczej krzywdy nie cierpicie?
Das heißt, warum pocht ihr auf euer Recht?
To pytanie można by też przekształcić w pytanie, dlaczego tak bardzo się upieracie przy swoim prawie?
Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen?
I drugie pytanie, dlaczego raczej nie dacie się też i podejść przez drugich?
Warum geht ihr nicht lieber den untersten Weg?
Albo można to pytanie przekształcić, dlaczego nie chcecie iść tą drogą najbardziej uniżoną?
Nun, das wäre sehr einseitig, wenn der Apostel Paulus nur etwas an diese Gruppe hätte.
Byłoby to tylko jednostronne potraktowanie tego problemu, gdyby apostoł Paweł tylko do tej pierwszej grupy przemówił.
Und man merkt jetzt, wie ausgewogen der Apostel Paulus ist.
I można natychmiast to zauważyć, jak zrównoważone są wypowiedzi apostoła Pawła.
Denn jetzt spricht er in Vers 8 die zweite Gruppe an, die Schuldigen.
Dlatego, że w wierszu 8 zaczyna przemawiać już w trochę inny sposób do tej drugiej grupy, która jest winna.
Und er spricht sie viel schärfer an. Er spricht sie viel schärfer an.
I znacznie bardziej ostro zwraca się do tej drugiej grupy.
Er stellt keine Frage.
I on tutaj nie stawia już pytań.
Er sagt, aber ihr tut unrecht und übervorteilt.
Tylko mówi, ale wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie, albo podstępnie postępujecie, żeby szkodę wyrządzić.
Und das als Gläubige und das Brüder.
I to będąc wierzącymi czynicie to braciom.
Und jetzt wechselt der Apostel Paulus nochmal das Thema.
I teraz w tym momencie apostoł Paweł jeszcze raz zmienia temat.
Jetzt spricht er über die Ungerechten an sich in Vers 9. Über die Ungerechten an sich.
Teraz zaczyna w wierszu 9 przemawiać do wszystkich tych, którzy są w ogóle niesprawiedliwi.
Wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht ererben werden?
Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą?
Das heißt, der Apostel Paulus benutzt hier genau den gleichen Ausdruck, womit er diese Brüder charakterisiert.
Spójrzcie, apostoł Paweł tutaj używa dokładnie tego samego wyrażenia, którym on tych braci nacechował, czy scharakteryzował.
Das heißt, er sagt in Vers 8, ihr tut Unrecht.
Tu można by powiedzieć, w wierszu 8 on mówi wyraźnie do nich, wy najwyraźniej czynicie krzywdę.
Wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht ererben werden?
A czy wy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą?
Und die Stelle heißt natürlich nicht, dass Gläubige verloren gehen können.
I to miejsce w tym 9 wierszu w ogóle nie ma tego znaczenia, że ludzie, którzy są nowonarodzeni, mogliby kiedykolwiek stracić zbawienie.
Der Apostel Paulus sagt auch nicht, dass sie Ungerechte sind.
Apostoł Paweł też do nich tutaj nie mówi wyraźnie, wskazując palcem, że wy jesteście niesprawiedliwi.
Sondern er sagt, wisst ihr nicht, dass Ungläubige, ich sag's mit anderen Worten, ewig verloren gehen?
Ale tu mówi do nich, moimi słowami, to tak bym określił, czy wy tego nie wiecie, że niewierzący pójdą na wieczne potępienie?
Der Apostel spricht hier eine ganz scharfe Warnung aus.
I apostoł Paweł tutaj wypowiada bardzo ostre ostrzeżenie.
Und er sagt im Endeffekt, prüft euch, ob ihr wirklich, ich sag mal, Kinder Gottes seid.
Czyli innymi słowy do nich przemawia w taki sposób, jak gdyby w tle te słowa są słyszalne. Sprawdźcie to, czy wy naprawdę jesteście dziećmi Bożymi.
Wenn du so handelst und so lebst wie ein Ungerechter,
Bo jeżeli wy tak postępujecie albo tak żyjecie jak ci niesprawiedliwi tego świata,
bist du dann wirklich sicher, dass du jemals einen Moment in deinem Leben hattest, wo du mit deiner Sündenschuld zu Gott gekommen bist?
To czy ty w ogóle jesteś tego pewien, że miałeś kiedyś w swoim życiu taki moment, w którym ty z winą swoich grzechów przyszedłeś do Boga je wyznając?
Noch einmal, der Apostel sagt nicht, dass Gläubige verloren gehen können.
Jeszcze raz to podkreślam, apostoł tutaj tego nie powiedział, że ludzie naprawdę wierzący, nowonarodzeni, mogą pójść na wieczne potępienie.
Aber wenn sich jemand benimmt wie ein Ungläubiger, woher weiß ich dann, dass er wirklich errettet ist?
Ale jeżeli my kogoś widzimy, który postępuje tak jak człowiek niewierzący, niesprawiedliwy, no to skąd ja mam mieć dowody na to, że on rzeczywiście jest wierzący dzieckiem Bożym?
Über die Thessalonicher konnte der Apostel Paulus sagen, ich weiß um eure Auserwählung.
Do Thessaloniczan apostoł Paweł mógł napisać, że ja wiem albo znam wasze wybranie.
Natürlich kannte er nicht das Buch des Lebens.
Naturalnie on przecież nie znał treści Księgi Żywota.
Aber er sah ihren Wandel und ihre Liebe und deswegen war er überzeugt, dass sie auserwählte Kinder Gottes waren.
Ale on oczywiście widział ich pielgrzymowanie na tej ziemi, widział ich miłość i mógł to poświadczyć, że rzeczywiście oni są tymi, którzy są wybranymi przez miłość Bożą.
Man merkt, der Apostel Paulus hat eine Botschaft an alle.
I na pewno to zauważacie, że apostoł Paweł teraz ma poselstwo skierowane do wszystkich.
Und er zählt dann ungerechte auf.
I on tu również zwraca się do niesprawiedliwych.
Hurer.
Zwraca się do wszeteczników.
Götzendiener.
Do bałwochwalców.
Denken wir, vielleicht haben wir nichts mit zu tun?
Czy ty myślisz, że my nie mamy nic do czynienia z bałwochwalstwem?
Naja, wenn du jede Woche viermal dein Auto wäschst.
Zastanów się, gdybyś przez wszystkie tygodnie twojego życia w tym tygodniu, w tych tygodniach czterokrotnie twoje auto mył.
Und es fast anbetest.
Można by powiedzieć, że je w ten sposób prawie że uwielbiasz.
Dann geht das schon in diese Richtung von Götzendienst.
To zastanów się, czy to nie podąża w kierunku właśnie bałwochwalstwa.
Oder wenn irgendjemand Fußballstars oder Rockmusiker anbetet?
Albo jeżeli ktoś uwielbia te gwiazdy piłki nożnej albo muzyki rockowej?
Das ist eine Art Götzendienst, wenn auch in etwas anderer Form.
To też jest swego rodzaju bałwochwalstwo, tylko troszkę w innej formie niż w tamtych czasach.
Ehebrecher.
I cudzołożnicy.
Ein großes Problem heutzutage auch in den Versammlungen.
To w dzisiejszych czasach jest bardzo wielki problem w tym świecie, również i w zgromadzeniach.
Oder der nächste Punkt, Homosexualität.
A następny punkt dotyczy homoseksualności.
Danach kommen die Diebe in Vers 10.
W 10. wierszu zwraca się do złodziei.
Die Habsüchtigen, die immer mehr haben wollen, die nie zufrieden sind.
Zwraca się do chciwców, którzy ciągle chcą jeszcze więcej posiadać, nie są zadowoleni z, tym, z tego, co posiadają,
Trunkenbolde,
ani pijacy,
die sich nicht beherrschen können auch beim Alkohol,
którzy nie potrafią się opanować przy spożywaniu alkoholu,
Schmäher, solche, die schlecht über andere Gläubige sprechen,
ani oszczercy, czyli tacy, którzy źle świadomie źle mówią o ludziach wierzących.
Das Internet ist voll manchmal davon.
Czasami również można z tym się spotkać w internecie i w niektórych miejscach jest pełen właśnie takich oszczerstw.
Oder Räuber.
Albo również też i zbójcy.
Man merkt, dass der Apostel Paulus hier Personengruppen aufzählt.
I możemy zauważyć, że tutaj apostoł Paweł zaczyna wymieniać takie grupy osób,
deren Kennzeichen wir auch manchmal in unserem Leben besitzen können.
Których cechy postępowania możemy też i czasami my posiadać w naszym życiu.
Der Apostel Paulus sagt, einige von euch waren sogar mal solche.
I apostoł Paweł mówi do nich: a takimi niektórzy z was byli kiedyś.
Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid gerettet worden.
Ale dalej stwierdza: aleście obmyci i usprawiedliwieni.
Ihr seid geheiligt.
Zostaliście uświęceni.
Und heiligen hat immer eine doppelte Bedeutung in der seit dem Sündenfall.
I uświęcaniem ma zawsze podwójne znaczenie od tego dnia, w którym nastąpił upadek w grzech.
Vor dem Sündenfall heißt heiligen ausschließlich besonders dargestellt für Gott.
Przed pierwszym upadkiem człowieka w grzech Adama i Ewy określenie święty dotyczyło tylko i wyłącznie samego Boga.
Das heißt, Gott stellte damals den siebten Tag für sich besonders dar, als er ihn heiligte.
Czytamy wyraźnie, że Bóg siódmy dzień stworzenia uczynił szczególnie poświęconym dniem dla siebie samego.
Aber nach dem Sündenfall hat die Bedeutung sich ein klein wenig verändert.
Ale po tym upadku w grzech pierwszych ludzi to znaczenie uświęcenia troszeczkę się zmieniło.
Wir sehen das am besten in Nehemia 10.
I najlepiej możemy tego doświadczyć, gdy przeczytamy z 10 rozdziału Księgi Nehemiasza.
Da ist es in der Mitte von Vers 29.
10 rozdział, w środku 29 wiersza jest napisane:
Und alle, die sich von den Völkern zum Gesetz Gottes abgesondert hatten.
W połowie tego wiersza, 10 rozdział Nehemiasza, 29 wiersz, którzy się, czyli wszyscy ci, którzy się odłączyli od obcej ludności, a przyłączyli do zakonu Bożego.
Das heißt, heiligen bedeutet von etwas weg zu Gott hin.
Czyli uświęcenie to oznacza odłączenie się od czegoś do Boga.
Er sagt, ihr seid geheiligt.
A więc apostoł Paweł tutaj mówi: aleście teraz uświęceni. 11 wiersz.
Ihr habt die Seite gewechselt von solchen Handlungen zu Gott hin.
Wy po prostu żeście zmienili ten stronę swojego stanowiska ze strony świata do Boga.
Wie könnt ihr jetzt wieder Unrecht tun?
To jakże możecie teraz wykonywać czy czynić niesprawiedliwość?
Das heißt, der Apostel Paulus appelliert hier an alle Seiten.
I tu możemy zauważyć, że apostoł Paweł apeluje do sumień tych dwóch stron tego sporu.
Wir wissen nicht, wie es geendet ist.
Nie wiemy, jak ta sprawa się zakończyła.
Aber hier hatte jeder die Möglichkeit dafür zu sorgen, dass der Frieden wieder erhalten wird.
Ale wszyscy możemy do tego przyłożyć się i mocno się starać, aby pokój był zachowany.
Der Apostel Paulus wechselt dann das Thema in diesen letzten acht Versen.
I apostoł zmienia teraz temat w ostatnich tych ośmiu wierszach tego szóstego rozdziału.
Sehr markant ist dieser erste Vers, in der erste Teil in Vers 12.
Bardzo szczególna jest pierwsza część 12 wiersza.
Er sagt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich.
On mówi tu: wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne.
Das heißt, der Apostel Paulus sagt, dass ich in der Freiheit des Christen lebe und alles zu tun darf.
To znaczy, apostoł Paweł że mówi wyraźnie, że ja mogę teraz żyć w tej wolności Chrystusowej i wolno mi wszystko uczynić.
Natürlich jetzt keine sündigen Sachen, darum geht es hier im Augenblick noch nicht.
Oczywiście za wyjątkiem grzesznych rzeczy, tutaj w tym momencie, w tym wierszu nie ma mowy o grzesznych rzeczach.
Wenn etwas nicht nützlich ist, meint er damit, es zieht mich vom Herrn ab.
On ma tutaj na myśli tylko takie rzeczy, które mogą być na przykład dla nas niepożyteczne i one przez to, że się nimi będę zajmował, mnie będą odciągały od Chrystusa.
Und das ist der Maßstab für sein Handeln.
I to jest właśnie wzorzec do jego postępowania w życiu.
Das heißt, der Maßstab für sein Handeln ist nicht, dass ihm alles erlaubt ist.
to wcale nie oznacza, że wzorcem w jego postępowaniu jest to określenie wszystko mi wolno.
Sondern der Maßstab ist es nützlich oder nicht? Das heißt, bringt es mich näher zum Herrn oder nicht?
Nie, w tym wzorcem w moim postępowaniu w życiu powinny być te słowa, czy to jest dla mnie pożyteczne, czy to mnie przyprowadzi bliżej do Pana.
Und das wird das große Thema in Kapitel 8 sein.
I tym tematem będzie się zajmował ósmy rozdział, wielkim tematem.
Das heißt, hier wird schon eine gewisse Grundlage gelegt für weitere Fragen, die beantwortet werden.
Czyli tutaj w tym urywku od 12 wierszu położony jest fundament do następnych pytań, które będą w następnych rozdziałach wyjaśniane.
Sag noch einmal, alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von keinem beherrschen lassen.
Jeszcze raz to powtarza, wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczym zniewolić.
An anderer Stelle heißt es, dass Christus uns frei gemacht hat.
Na innym miejscu jest powiedziane, że Chrystus mnie ze wszystkiego wyzwolił.
Aber sagt Paulus, gebraucht die Freiheit nicht für das Fleisch.
Ale apostoł Paweł mówi, nie używajcie tej wolności, aby pobłażać zachciankom swojego ciała.
Also nicht alles, was wir tun dürfen, bringt uns direkt näher in die Gemeinschaft mit unserem Herrn.
A więc to oznacza, że wszystko to, co wolno nam czynić, nie wszystkie z tych rzeczy przyprowadzą nas w bliskość Pana.
Wir sollen das tun, was das vorzüg, ja, erst Philippa 1, Vers 10.
Na przykład czytamy w liście do Filipian w pierwszym rozdziale, w 10 wierszu.
Wir sollen prüfen mögen, was das vorzüglichere ist. 1, Vers 10.
Pierwszy rozdział listu do Filipian, 10 wiersz. Abyście umieli sprawdzić albo odróżnić to, co jest słuszne, albo to, co jest bardziej znamienite, albo bardziej pożyteczne od tego, co niesłuszne, albo niepożyteczne.
Das Vorzüglichere ist immer das, wodurch der Herr Jesus verherrlicht wird.
I właśnie to, co jest bardziej znamienite, piękne, to jest to, co będzie zawsze służyło ku uczczeniu i chwale Pana.
Und unter dieser Überschrift entwickelt der Apostel Paulus den nächsten Punkt bis zum Ende von Vers 20.
I w tym kierunku, naszkicowanym w 12 wierszu, apostoł Paweł rozwija wszystkie pozostałe wiersze aż do końca tego rozdziału, do 20 wiersza.
Und da möchte ich noch kurz drauf zu sprechen kommen.
I krótko na ten temat teraz chciałbym to powiedzieć.
Vielleicht sollten wir zuerst drei Begriffe klären, die in diesem Abschnitt vorkommen.
Na początku dobrze by było, gdybyśmy sobie wyjaśnili trzy pojęcia, które tutaj w tym urywku się pojawiają.
Das ist der Ausdruck Bauch.
To znaczy, tutaj jest użyte takie wyrażenie brzuch.
Wir haben das in Vers 13.
Czytamy o nim w 13 wierszu.
Wir haben den Ausdruck Leib.
Mamy też i wyrażenie ciało.
Und wir haben den Begriff Fleisch am Ende von Vers 16. Könnt ihr den Abschnitt ja gar nicht verstehen.
Ja, genau.
Was steht denn bei euch in 1. Mose 2, Vers 4?
Jak jest napisane w pierwszej Mojżeszowej, w drugim rozdziale.
2, Vers 4? Nee, ich muss gucken, wo es steht, das Zitat, Moment. 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, einer Frau anhangen, und sie werden ein Fleisch sein.
Leib.
Okay. Gut, dann wird es jetzt etwas schwierig. Okay, also auf der einen Seite haben wir den Bauch.
A więc tutaj chodzi o to, że my mamy w języku polskim jedno określenie dla ciała ludzkiego, ciało.
Und das ist in
A w języku niemieckim można użyć zarówno ciało, jak i mięso. A u nas w języku polskim mięso to jest tylko zwierząt. Jest problem w wyjaśnieniu tego urywku.
Und da jedenfalls dieses Wort, was in Vers 13 benutzt wird, beschreibt den Teil des Körpers, der für die Speise nötig ist.
I to słowo użyte w 13 wierszu, mówiące o ciele, to jest opis tego naszego ciała, w którym my spożywamy pokarm i przerabiamy ten pokarm.
Das heißt, dient für die Erhaltung des biologischen Lebens.
I to ciało służy nam dla podtrzymania naszego biologicznego życia.
Dann aber spricht der Apostel Paulus auch noch von unserem Leib.
Ale potem apostoł Paweł mówi też i o naszym ciele.
Und da sagt Vers 19, dass das gleichzeitig der Tempel, der Wohnort des Heiligen Geistes ist.
I w 19 wierszu określa, że to ciało jest jednocześnie świątynią Ducha Świętego.
Das heißt, wir lernen im ersten Korintherbrief, dass zum einen der Leib die Versammlung ist, worin der Heilige Geist wohnt.
I to oznacza, że z listu do Koryntian uczymy się, że ciało to jest określenie również całego zgromadzenia, w którym mieszka Duch Święty.
Aber wir lernen hier auch, dass der Heilige Geist auch in uns, in unserem Körper, in unserem Leib wohnt.
Ale również uczymy się tego, że Duch Święty mieszka również też i w naszym własnym ciele.
Denn es ist der Leib, der Tempel, worin der Heilige Geist wohnt.
I to ciało jest świątynią, w której mieszka Duch Święty.
Gott sagt ja selbst, dass ihn uns gegeben hat als einen Unterpfand, dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist.
I Bóg sam to powiedział, że On nam dał zadatek Ducha Świętego. Zostaliśmy innymi słowami zapieczętowani Duchem Świętym.
Da der Leib der Wohnort des Heiligen Geistes ist, können wir nicht machen, was wir wollen.
I z tym ciałem, które jest właśnie miejscem zamieszkania Ducha Świętego, my nie możemy sobie robić dowolne rzeczy, jakie nam się podobają.
Darum sagt es, heißt es am Ende von Vers 19, und dass ihr nicht euer selbst seid.
I dlatego pod koniec 19 wiersza jest napisane, że nie należycie też do siebie samych.
Auf der anderen Seite lernen wir hier noch etwas.
Z jednej strony też i jeszcze innej rzeczy się uczymy.
Dass unsere Leiber die Glieder am Leib Christi sind.
Że nasze ciała są również członkami tego ciała Chrystusowego.
In Vers 15 wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind.
Tak jak czytamy w 15 wierszu, czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami ciała Chrystusowego?
Das heißt, wir sind Glieder am Leib Christi.
To znaczy, jesteśmy członkami ciała Chrystusowego.
Und deswegen sehr innig mit ihm verbunden.
I to oznacza, że jesteśmy bardzo ściśle z nim złączeni.
Wir bilden also mit Christus eine herrliche Einheit.
I tworzymy razem z Chrystusem wspaniałą jedność.
Das ist das, was wir in Vers 13 lernen. Der Leib ist für den Herrn und der Herr für den Leib.
Tak jak to czytamy w tym 13 wierszu, że ciało jest, koniec tego wiersza, ciało jest dla Pana, a Pan dla ciała.
Und in Apostelgeschichte 9, ich will nur ein Beispiel anführen, sehen wir, wie weit das geht.
W Dziejach Apostolskich w 9 rozdziale znajdujemy następny przykład, jak ta sprawa dalej się kształtuje.
Denn der Apostel Paulus, er hieß dann noch Saulus, Saulus verfolgte die Versammlung, die Gläubigen.
Wiemy o tym, że Saul prześladował zgromadzenie, czyli wszystkich wierzących.
Kapitel 9, Vers 1.
9 rozdział Dziejów Apostolskich, pierwszy wiersz.
Saulus aber noch Drogen und Mord gegen die Jünger schnaubend.
A Saul dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim.
Aber was sagt der Herr aufgrund der Aktivität von Saulus?
A co powiedział sam Pan, obserwując te działania Saula?
Er sagt in Vers 4, was verfolgst du mich?
Gdy upadł na ziemię, sam Pan do niego przemówił, czemu ty mnie prześladujesz?
Er sagt nicht, was verfolgst du die Gläubigen, das tat Saulus ja.
On tutaj nie zapytał, dlaczego prześladujesz wierzących, a przecież Saul to czynił.
Sondern wir sind ja schon in der Zeit nach Pfingsten in Apostelgeschichte 9.
Nie, tutaj w Dziejach Apostolskich w 9 rozdziale jesteśmy już po zesłaniu Ducha Świętego w całkiem nowym okresie czasu.
Wir haben schon diese herrliche Einheit.
I oglądamy już tą wspaniałą jedność.
Der Leib für den Herrn und der Herr für den Leib.
I to, co teraz żeśmy mogli przeczytać pod koniec 13 wiersza, że to ciało dla Pana, a Pan dla ciała.
Das heißt, die Gläubigen sind ganz innig mit dem Herrn verbunden.
I to wszystko oznacza, że wszyscy wierzący są bardzo ściśle razem z Panem powiązani, złączeni.
Ich will mal noch ein Beispiel anführen, was das heißt.
Jeszcze jeden przykład, który to zobrazuje, co to oznacza.
Im ersten Petrusbrief.
W pierwszym liście Piotra.
Da heißt es in Vers, Kapitel 1, Vers 7.
Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, siódmy wiersz.
Damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer als die des Goldes.
Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto.
Es ist das gleiche Wort, jetzt muss ich die Stelle mal eben suchen.
I tu zawarte jest takie same słowo z innego miejsca, tylko muszę je znaleźć.
Wie in Vers 19 von Kapitel 1.
W 19 wierszu tego pierwszego rozdziału.
Mit dem kostbaren Blut Christi. Ihr seid erlöst worden mit dem kostbaren Blut Christi.
Ale zostaliście odkupieni drogą krwią Chrystusa.
Petrus benutzt das Wort kostbar sehr oft.
I Piotr bardzo często używa tego słówka kosztowny.
Aber es sind in der Regel unterschiedliche, leicht unterschiedliche Wörter im Griechischen, die er benutzt.
Ale to są różne słowa w różnych miejscach, które są w oryginale w greckim zawarte.
Aber das Wort in Vers 7 und in Vers 19 ist genau das gleiche.
Ale te słowa zawarte w siódmym wierszu i w dziewiętnastym tego pierwszego rozdziału listu Piotra są dokładnie takie same.
Das heißt, unser Glaube in schwierigen Lebensumständen.
I to oznacza, że nasza wiara w tych trudnych sytuacjach życiowych, okolicznościach życiowych,
ist für Gott genauso kostbar wie das Blut Jesu Christi, das uns erlöst hat.
Jest to dla Boga dokładnie tak samo kosztowne, jak kosztowną jest krew Jezusa Chrystusa, którą On nas odkupił.
Und das zeigt uns noch einmal diese innigste Verbundenheit zwischen Christus und uns.
I to nam pokazuje tą ścisłą łączność pomiędzy Chrystusem a nami.
Und wir mit Christus.
I łączność nas z Chrystusem.
Und jetzt sagt der Apostel Paulus,
i teraz apostoł Paweł mówi,
könnt ihr dann euren Leib einer Hure zur Verfügung stellen?
Czy wobec tego, jak to wiecie, możecie teraz oddać do dyspozycji swoje ciała w szetecznicy?
Könnt ihr ihr etwas geben, was Christus gehört?
Czy możecie jej oddać coś, co należy do Chrystusa?
Das ist das, was Vers 18 sagt.
To jest dokładnie to, co jest zawarte w treści tego 18 wiersza 6 rozdziału 1 listu do Koryntian.
Natürlich sagt der Apostel Paulus, jede Sünde geschieht in Verbindung mit dem Leib, mit einem Leib, mit unserem Körper.
Naturalnie apostoł Paweł to potwierdza, że każdy grzech dzieje się w powiązaniu z naszym ciałem.
Wir brauchen dafür unseren Leib. Es geht ja gar nicht anders.
Bo aby popełnić grzech, potrzebujemy użyć naszego ciała, inaczej nie da się go popełnić grzechu.
Oder Teile von unserem Leib, die Hände oder die Füße oder den Mund oder wie auch immer.
Albo części naszego ciała, takie jak nasze nogi, nasze dłonie, nasze usta.
Aber hier geht es um die Seite der Verbundenheit.
Ale tu w tym miejscu chodzi o tą sprawę tej łączności, powiązania.
Und wenn man jetzt in Hurerei lebt oder einer Hure anhängt,
a więc jeżeli ktoś będzie żył we wszeteczeństwie, albo będzie powiązany, czy przyłączy się do wszetecznicy,
dann gibt man ihr etwas, was eigentlich Christus zusteht.
To w zasadzie będzie teraz on oddawał wszetecznicy to, co należy się Chrystusowi.
Der Apostel Paulus, es gibt nur eine einzige Ausnahme.
I apostoł Paweł mówi, że tylko jest jeden, jedyny wyjątek.
Und das ist die gottgemäße Ehe.
A to jest mianowicie to małżeństwo, które jest zgodne z wolą Bożą.
Denn wenn zwei in diese Ehe eingehen,
bo gdy dwoje ludzi na tej ziemi zawiązują związek małżeński,
dann werden sie eben nicht nur, ich sag mal, ein Leib sein, wie bisher das griechische Wort bedeutete,
to w tym małżeństwie nie tylko będą jednym ciałem, tak jak w treści tego słowa greckiego jest to zawarte,
sondern sie werden eine viel innigere Beziehung eingehen,
ale oni w tym małżeństwie będą wchodzili w o wiele mocniejsze, bardziej wewnętrzne związki między sobą.
Sie werden eine totale Einheit sein.
I tutaj jest to określone, że będą oni tworzyli całkowitą jedność.
Von Geist,
jedność ducha,
Seele,
duszy
und eben Leib.
I również ciała.
Und deswegen benutzt steht da im Griechischen eigentlich ein anderes Wort, sie werden ein Fleisch sein.
I dlatego właśnie w języku greckim jest w tym miejscu użyte słowo, które tłumaczy się u nas akurat nieszczęśliwie, będą jednym mięsem. Ciałem.
Okay, das heißt also, der Apostel Paulus erklärt hier noch einmal die Ernstigkeit dieser Situation, dass wir unser Leben in Reinheit führen.
Jeszcze raz to chcę podkreślić, że tutaj apostoł Paweł podkreśla powagę tej sytuacji, w jakiej my na tej ziemi żyjemy.
Und ich sag mal, das ist eine der weiteren großen Probleme, die wir heute auch in den örtlichen Zeugnissen haben.
I jeszcze raz to pomówię, że to jest kolejny problem, który również pojawia się w niektórych miejscowych świadectwach zgromadzenia.
Das eine, das sind die Streitigkeiten der Gläubigen untereinander. Und manchmal sind es Kleinigkeiten, die zu größten Trennungen führen.
Z jednej strony pojawiają się właśnie sprzeczki i spory pomiędzy wierzącymi i to czasami o naprawdę drobnostki, które w końcowym efekcie doprowadzają do wielkich podziałów.
Das zweite ist die moralische Sünde.
A drugim problemem to jest grzech moralny.
Der Apostel Paulus schließt diesen Abschnitt in Vers 20.
Apostoł Paweł tutaj zakończa ten urywek w 20. wierszu.
Ihr seid um einen Preis erkauft worden.
Zostaliście pewną ceną kupieni.
Den Preis haben wir gerade gesehen, das kostbare Blut Christi.
A wielkość tej ceny właśnie przed chwilą żeśmy oglądali. To jest kosztowność krwi Chrystusowej.
Verherrlicht nun Gott in eurem Leib.
Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.
Das heißt, tut seine Gedanken, tut seinen Willen.
To znaczy, wykonujcie jego myśli i wykonujcie jego wolę.
Und so schließt dieses Kapitel aus dem ersten Korintherbrief.
I w ten sposób kończy się ten szósty rozdział pierwszego listu do Koryntian.
Ich glaube, das ist auch eine ernste Ermahnung an uns.
Ja myślę, że ten rozdział jest również bardzo poważnym napomnieniem dla nas wszystkich.
Dass wir nie aus den Augen verlieren, was ein Preis für uns bezahlt wurde.
Abyśmy nigdy tego sprzed oczu nie stracili, za jak wielką cenę zostaliśmy odkupieni.
Und dass wir das Bestreben haben, Gott in unserem Leben zu verherrlichen.
I że powinniśmy się starać i dążyć do tego, aby w naszym życiu zawsze uczcić Boga.